Brama Pilźnieńska.
Stoimy przy pozostałościach budowli strzegącej przejścia w murach otwierającego drogę na wschód, Lwów i Kijów. W średniowieczu dróg do miasta strzegły dwie bramy, krakowska od zachodu i pilzneńska od wschodu. Z czasem od północy powstała trzecia brama na drodze na Powiśle. Dla pieszych przeznaczone były furty, które także zamykano na noc, aby żaden rzezimieszek nie zawitał do miasta i nie narobił szkód. Do dziś przetrwały tylko fragmenty jednej z bram nazywanej pilzneńską, która podobnie jak fortyfikacje miejskie pochodzi z lat 20. XVI wieku.
Prawdopodobnie już wcześniej stały tu jakieś umocnienia broniące, ale fragmenty, które się zachowały, pochodzą z tego okresu. Jak widać, w trzech okratowanych otworach w murze od strony zachodniej oraz nieco niżej od strony południowej, z samej bramy niewiele się zachowało. Dlatego właśnie nasza kolejna podróż w poszukiwaniu śladów przeszłości będzie w znacznym stopniu wędrówką wyobraźni. Nazwa bramy pochodzi oczywiście od położonego blisko 20 km miasteczka.
No, teraz to miasteczko, ale w przeszłości miało znacznie większe znaczenie niż obecnie. Nie wiem, czy wiesz, że na początku XVI wieku liczyło bowiem tyle samo mieszkańców, co Tarnów. Patrząc w kierunku, gdzie słońce wstając wynurza się zza horyzontu, należy pamiętać o tym, że już ponad 1000 lat temu, w pierwszej połowie X stulecia, przez ziemię, na której stoimy, znacznie przed powstaniem miasta prowadziły szlaki handlowe doliną rzeki Białej i wzdłuż brzegów Dunajca.
Ale tędy wiódł także nie mniej ważny szlak wschodni. Po nim właśnie poruszały się karawany handlowe na Ruś i w odwrotnym kierunku do Lipska, Norymbergi, a nawet do Amsterdamu, opowiada historyk Łukasz Winczura.
Z nad Bałtyku do Budapesztu wieziono tędy flamandzkie płótna i angielskie sukna oraz polskie ryby i sól. Z węgierskiej ziemi jechały do Gdańska wozy konne z miedzią i żelazem. Często były one także wypełnione woskiem i futrami. Przede wszystkim jednak przed nim węgierskim winem. Miejscowi kupcy sporo podróżowali. Znakiem ich pozycji był fakt, iż od XVI wieku mieli przywilej omijania Krakowa w drodze na Śląsk. Do Gdańska docierali także drogą wodną, Dunajcem, a potem Wisłą. Kupcy, także zagraniczni, osiadali w Tarnowie i otwierali tutaj swoje składy. Wśród znaczących cudzoziemców, którzy zamieszkali w Tarnowie, było sporo Niemców, Węgrów, ale nawet osadnicy z dalekiej Szkocji.
Przed laty to kupcy obracali czasami ogromnymi sumami. Wyobraź sobie, że handlujący w XV wieku z Litwą, Rusią i Węgrami Stanisław Zalasowski kredytował tarnowskich właścicieli miasta i jedną z najpotężniejszych rodzin w kraju.
Co dzisiaj dziwi, ograniczenia w przekraczaniu bram miasta dotyczyły też mieszkańców. Już od połowy XVII wieku władza właścicieli została posunięta tak daleko, że mieszczanom zabronili transakcji sprzedaży czy dzierżawy z przedstawicielami stanu szlacheckiego oraz duchownego. Równocześnie dziedzice ograniczyli mieszczanom prawo swobodnego poruszania się, przede wszystkim zaś opuszczania miasta. Zdarzało się bowiem, że podczas wojen mieszkańcy przenosili się do większych miast, dających pewniejszą gwarancję bezpieczeństwa, albo powracali na wieś. Jeden z właścicieli Tarnowa, Dominik Ostrogski, groził nawet śmiercią w przypadku złamania tego zakazu.
No ale przecież zdarzało się też, że otwierano bramy, by nie narażać miasta na zniszczenia. Tak było w połowie XVII wieku podczas najazdu Szwedów, czyli słynnego potopu. Więcej o dramatycznych okolicznościach związanych z tamtymi wydarzeniami opowiemy zresztą przy klasztorze Bernardynów, który będzie kolejnym etapem naszej wędrówki.
Ale pamiętajmy i o tym, że bramy zamykano na głucho na dłuższy czas. Takie sytuacje odnotowują kroniki w czasie epidemii, które nawiedzały Tarnów od XIV do XVIII wieku. Jak pisał historyk Tarnowa, akcja ratunkowa w takim przypadku zaczynała się od wydalenia z miasta Żydów, którzy przez cały czas trwania zarazy mieszkali w polu pod namiotami. Kopano też rowy w poprzek gościńców do miasta. Kiedy już śmiertelna choroba dotarła do grodu, mieszkańcy zamykali się w domach, informuje Kazimierz Bańburski z Muzeum Okręgowego.
Zachowały się zapiski o tym, jak w 1632 roku tknięta morowym powietrzem niejaka halszka Klasłówna, chcąc zadysponować oszczędności, biegała po ulicach i pukała do drzwi, by powiedzieć, że chce przekazać je na dobre uczynki. W końcu przez szybę wysłuchał jej mieszczanin Jan Fudalej, a po stłumieniu zarazy przedstawił wolę kobiety przed urzędem ławniczym.
Jednak mimo iż choroby dziesiątkowały mieszkańców, aż do drugiej połowy XVII wieku miasto szybko dźwigało się z pogorzelisk. Najwięcej gości przekraczało bramy Tarnowa w okresie jego świetności w XVI wieku, właściwie jeszcze do połowy XVII wieku. Miasto było wtedy grodem w miarę zamożnym, dochody czerpało głównie z monopolu piwnego i wódczanego, z eksploatacji kamieniołomów.
Stojąc przed bramą, powinniśmy pamiętać, że jej przekroczenie oznaczało też ucieczkę spod miejskiej jurysdykcji, a prawo było w przeszłości surowe. Dominowały kary zadające ból fizyczny, od batów do śmierci włącznie, obok kar pieniężnych i moralnych oczywiście. Przed wykonaniem wyroku śmierci dawkowano tortury od łamania kołem, przypalania, po targanie rozżarzonym żelazem.
Szubienica, na której wykonywano wyroki, stała w mieście ku przestrodze aż do 1782 roku, kiedy przeniesiono ją na przedmieścia. Tarnów nie miał własnego kata, dlatego władze miasta musiały go sprowadzać aż z Biecza.
Wyobraź sobie, że władze cechowe czuwały nad zgodnym współżyciem małżeńskim, a wszelkie wykroczenia przeciw szóstemu przykazaniu były srogo karane. W XVIII wieku tarnowski nożownik Ajdaszewicz za to, że z żoną sąsiada Wszołowicza schodził się, konwersował i pijał, skazany został na 2 dni wieży. Wdowie Marynie Burdziance, która podróżnego Szewczyka na grzech cielesny namówiła, obiecując go panem uczynić, sąd wymierzył 50 rusk na ratuszu i 25 rusk przez kolejne 5 piątków na upamiętnienie innym.
Warto jednak podkreślić, że kiedy w drugiej połowie XVII wieku Franciszek Zubrzycki oskarżony został o grzech cielesny z dziewką przygodną, a tłumaczył się, że zrobił to po pijanemu, bo mu żona powolną być nie chciała, sąd żonie nakazał posłuszeństwo pod karą więzienia. Zresztą karano nawet za podsłuchiwanie pod cudzymi oknami. Karani byli ci, co boso chodzili po mieście w ubraniu i butach, w pościel się kładli, w łaźni w sobotę nie bywali, pijani byli do nieprzytomności lub sprośne piosenki śpiewali. Srogi ryk.
Tyle tylko, że pamiętać trzeba, iż nie przestrzegano go tak, jak i w praktyce nie bardzo dbano o higienę i porządek. Za pięknymi renesansowymi fasadami domów, zdobnymi we freski i rzeźbione portale, kryły się stajnie, chlewy, gnojowiska i kurniki. Nawet skrzynię miejską, stojącą na rynku koło ratusza, do której płynął wodociąg, będącą zbiornikiem przeciwpożarowym, okładano na zimę dla ochrony przed zamarznięciem 11 furami gnoju. A teraz, aby zmienić nieco powietrze, schodząc w dół i następnie w prawo ulicą Szeroką, udajemy się w kierunku starego klasztoru Bernardynów.